gościem Radia Rodzina jest dzisiaj pani dr Milena Kindziuk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Serdecznie witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest pani autorką książek też o życiu i działalności Jana Pawła II, więc będzie tutaj pani naszym ekspertem. Pani doktor, no kontaktujemy się, bo trwa burza wokół dokumentu Franciszkańska 3 w TVN24 pana Gutowskiego o tych mechanizmach krycia przestępstw seksualnych w kościele przez Karola Wojtyłę, wtedy arcybiskupa krakowskiego. Jest dużo emocji, pani doktor. Jak to wszystko wyjaśniać?
No właśnie, jest dużo emocji. Poszła w świat narracja, że Wojtyła wiedział, Wojtyła tuszował pedofilię, że powinniśmy zapominać powoli o papieżu, bo już znamy wreszcie rzekomo prawdziwe oblicze papieża.
Tak, u nas we Wrocławiu już są postulaty, żeby wrócić do placu 1 maja zamiast Jana Pawła II na przykład.
No właśnie. Przyczynił się do tego, no oczywiście, ten przekaz medialny i książka, i film. Mhm. Jeżeli chodzi o film, no trzeba pamiętać, że był to perfekcyjny montaż, sceny niczym z kryminału, do tego jakaś sugestywna muzyka i kilkakrotnie powtarzana fraza Wojtyła wiedział, Wojtyła wiedział. I w ten sposób została zbudowana insynuacja, że Jan Paweł II tuszował pedofilię, a Kościół rzekomo nic z tym nie zrobił. I no, można po czymś takim odnieść wrażenie, że nie o szukanie prawdy, ani o pomoc osobom poszkodowanym tutaj chodzi. No a przecież to właśnie osoby poszkodowane są najważniejsze i powinny być najważniejsze. Mhm. Też ważne jest, że ten przekaz został zbudowany w oparciu o dokumenty Służby Bezpieczeństwa, bez kontekstu społecznego, bez kontekstu historycznego,
no właśnie,
bez
może pani
metodologii badań.
Aha, tylko tak może wyjaśnijmy słuchaczom, że no, historycy podają, że są tam nazwiska trzech księży, którzy byli zwerbowani przez służby bezpieczeństwa i jak to w tych czasach właśnie to działało też, tak?
No tak, tak. Jest na przykład przedstawiony ksiądz Surgent i tutaj odniosę się no tylko właśnie na przykład do takiego przykładu, że uwikłany w pedofilię ksiądz Surgent był przez kardynała Wojtyłę odwołany z obowiązków duszpasterskich i później kardynał Wojtyła odesłał go do jego macierzystej diecezji lubaczowskiej, do której ten ksiądz przynależał, gdyż zgodnie z prawem kanonicznym ukarać mógł tylko biskup tego duchownego. Natomiast w filmie nie ma o tym ani słowa. W zamian jest taka sugestia, insynuacja, że Wojtyła podrzucił tego księdza do innej diecezji, że przeniósł na inny teren i dzięki temu ten duchowny mógł sobie dalej tam działać. No jest to nieumocowane w faktach, skrajne pokazanie czegoś, co w przekazach medialnych nazywa się manipulacją.
Też mało się mówi o tym, że papież Jan Paweł II już jako pierwszy w dziejach wprowadził obowiązek zgłaszania nadużyć seksualnych do Stolicy Apostolskiej.
No właśnie, to jest paradoks, że Jan Paweł II, który jako pierwszy w dziejach papież zainicjował proces oczyszczenia Kościoła i wydał zdecydowaną i systemową walkę zjawisku pedofilii wśród duchownych, jest obecnie oskarżany o zaniechania w zwalczanie pedofilii. Trzeba powiedzieć, że na tamte czasy kardynał Wojtyła robił co mógł. Nie miał, tak jak żaden ówczesny biskup, dzisiejszej przecież fachowej wiedzy na temat skutków wykorzystywania seksualnego dzieci. Sądzono wtedy też w medycynie, że aby rozwiązać ten problem, to wystarczy terapia kapłana sprawcy i zmiana środowiska, połączona ze zmianą środowiska. I uważano, że to wystarczy.
Takie były czasy też.
Takie były czasy. Nie mieliśmy tej wiedzy, którą mamy dzisiaj w 2023 roku. Natomiast jeżeli chodzi, tak jak pani redaktor wspomniała, o to, co Jan Paweł II zrobił wobec pedofilii, to trzeba powiedzieć, że w 1983 roku już Jan Paweł II ogłosił nowy kodeks prawa kanonicznego i znalazł się w kanonie zapis mówiący, że taki duchowny powinien być ukarany sprawiedliwymi karami, nie wyłączając wydalenia ze stanu duchownego. Później w 1992 roku Jan Paweł II ogłosił katechizm Kościoła katolickiego i co ciekawe, pedofilii już dotyczą wtedy cztery punkty w katechizmie i jasno jest powiedziane, że jest to zgorszenie, deprawacja i że trzeba stosować kary wobec takich duchownych. Później w kościele amerykańskim, kiedy docierały do Watykanu sygnały o przestępstwach seksualnych, Jan Paweł II w 1994 roku wydaje tak zwany indult do kościoła w Stanach Zjednoczonych i wprowadza większą ochronę dzieci i młodzieży poprzez uzgadnianie przepisów kościelnych w ogóle z amerykańskim prawem cywilnym. I w praktyce to oznaczało po pierwsze podniesienie wieku ochrony małoletnich z 16 do 18 lat i po drugie wydłużenie okresu przedawnienia przestępstw seksualnych. To wszystko Jan Paweł II, 94 rok. Później 96 rok, kolejny indult dla kościoła w Irlandii Jan Paweł II wydaje i znów zaostrza kary i wtedy wygłasza przemówienie do biskupów irlandzkich, w którym wprost mówi, że ci, którzy winni są tego zła, muszą uznać szatańską naturę swoich czynów. Czyli wręcz mówi Jan Paweł II, że to jest działanie szatańskie, pedofilia.
To tego wszystkiego później brakuje tutaj też dla równowagi.
No właśnie tego wszystkiego nie ma, tak. Mm.
Co prawda
nie ma też informacji o tym kontekstu takiego, że w roku 2000 jako pierwszy papież przeprowadza Jan Paweł II rachunek sumienia. Mm. I to, co pani mówiła właśnie, że w 2001 roku wprowadza obowiązek zgłaszania tych przypadków do Stolicy Apostolskiej i rok później wydaje list apostolski, to jest osobista inicjatywa papieża, ochrona świętości sakramentów, taki tytuł ma ten list i zrównuje tutaj Jan Paweł II grzech przestępstwa seksualnego wobec nieletnich ze zniewagą wobec Najświętszego Sakramentu. Czyli wpisuje Jan Paweł II ten grzech do najcięższych grzechów. Przecież za zniewagę Najświętszego Sakramentu jest ekskomunika, czyli nie ma już cięższego grzechu. I te przełomowe dokumenty, które wprowadził Jan Paweł II, do dziś obowiązują w całym Kościele i później ten proces oczyszczenia, który podejmował Benedykt, a teraz kontynuuje papież Franciszek, wziął się właśnie od tego, że radykalne działania wprowadził Jan Paweł II. I tego kontekstu w filmie zabrakło i w książce.
A to się dzieje. Znalazłam też taki wątek, to bodajże profesor Żaryn mówił, że gdyby bezpieka uważała te wszystkie rzeczy, które tutaj są wyciągnięte w reportażu za prawdziwe, no to na pewno starałaby się udaremnić powołanie papieża na stolicę apostolską.
No pewnie wykorzystałaby to przede wszystkim już wcześniej nawet. Gdzieś tam by to wypłynęło i by wykorzystała. No tymczasem tutaj zabrakło takiej metodologii też, nie? Kwerendy porządnej, opartej na wszystkich dokumentach, różnych dokumentach, nie na jednym jakimś wyrwanym z kontekstu dokumencie. I też, no też myślę, że dobrej woli pewnie też, ale takiego profesjonalizmu, kiedy bada się jakieś dokumenty, czy to dziennikarz to robi, czy naukowiec, czy historyk, potrzebne są przynajmniej dwa, a najlepiej trzy źródła. Mhm. Tymczasem tutaj jest jedno źródło.
To są świadkowie? Tak? Jako źródło badań i te dokumenty. Czy świadków można traktować jako źródło?
No trzeba też badać kontekst tego. Mm-hmm. Trzeba badać kontekst, trzeba z różnych stron naświetlać dany problem. Nie można opierać się na jednostronnych tylko
materiałach, jakichś świadectwach. No wiemy, że w PRL-u była specjalna komórka do niszczenia kościoła, prawda? Że podczas pierwszej pielgrzymki na przykład w 79 były sfabrykowane takie kompromitujące zakonnika listy, o których papież wiedział. Papież wiedział o manipulacji SB też.
No też żył w tej rzeczywistości przecież tyle lat i dlatego też był nieufny wobec różnych doniesień tego typu. Wiedział, że trzeba to wszystko sprawdzać, ale na tamte czasy reagował, wręcz wyprzedzał swoją epokę. Nie było wtedy tej świadomości, która jest dzisiaj, a mimo to Wojtyła jako kardynał podejmował radykalne kroki. Jednego księdza odwołał, drugiego oddał do dyspozycji jego biskupa po to, żeby ukarać, zabrać działalności. Mhm. Także robił wszystko, co mógł na tamte czasy, aż można by powiedzieć więcej. Tak jakby miał większą świadomość niż dookoła wtedy wszyscy mieli, bo nie było wiedzy też psychologicznej.
Tak, to prawda.
Temat.
Teraz jest taki wybuch, eksplozja i na tej podstawie właśnie wszyscy emocjonalnie aż za bardzo może podchodzą, ale pani doktor, czy nie trzeba by było, tak jak redaktor Gutowski tutaj apeluje, otworzyć archiwów kościoła, jakąś komisję powołać, żeby to oczyścić, bo jest za dużo emocji, to może wybuchnąć.
Na pewno jest potrzebne badanie różnych archiwów, ale też trzeba powiedzieć, myśmy to mówili na konferencji, którą oddolnie żeśmy zorganizowali, żeby no, sprzeciwić się takim nieumocowanym w metodologii i w faktach do końca takiej narracji, że kiedy ktoś składa wniosek o dostęp do archiwum i ma dobrą wolę i przeprowadza tą kwerendę uczciwie i profesjonalnie, to jest dostęp do tych archiwów. Mówił o tym i profesor Paweł Skibiński, który prowadzi jako świecki badania w archiwach kościelnych i nawet jest szefem jednego z archiwów. Mówił o tym Tomasz Krzyżak, który prosił o dostęp do archiwum archidiecezji gnieźnieńskiej, dostał dostęp, miał zgodę i przeprowadził kwerendę i opublikował artykuł.
Czyli te zgody są.
I te zgody są. Ja też kiedy prowadziłam badania, czy to na temat księdza Popiełuszki, czy prymasa Glempa, czy kiedy pisałam książkę o Edmundzie Wojtyle, czy rodzicach Jana Pawła II, też ten dostęp otrzymałam do różnych archiwów kościelnych. Także no, wbrew pozorom nie ma tutaj jakiegoś problemu z dostępem do materiałów, do archiwów kościelnych.
A pani doktor, no, najważniejsza sprawa. Co z ofiarami? I tymi byłymi,
no,
i tymi, które są teraz?
Osoby poszkodowane są tutaj najważniejsze i najważniejsze jest dobro osób poszkodowanych. I oczywiście tutaj Kościół też to wyraźnie podkreśla. Zresztą są już w tej chwili no, powołane specjalne organa, które mają na celu pomoc osobom poszkodowanym. Jest koordynator do spraw dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski, ojciec Żak, bardzo kompetentna osoba, który też zresztą wypowiedział się na temat fałszywej narracji i manipulacji zastosowanych w filmie Marcina Gutowskiego i w książce holenderskiego dziennikarza. I tutaj no, ta pomoc powinna być i jest świadczona. Natomiast kiedy patrzy się na materiały, które się ukazują, no można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście dobro osób poszkodowanych jest dla autorów tych materiałów najważniejsze. Mam tutaj poważne wątpliwości.
Taka rada, jak my powinniśmy podchodzić i odbierać, jak znaleźć równowagę taką w tym wszystkim, pani doktor, tak na koniec?
No potrzebna jest taka krytyczna ocena przekazów medialnych. Na pewno trzeba sprawdzać informacje, sprawdzać wszystkich we wszystkich źródłach, ale też myślę, że teraz potrzebne jest no takie ogólnonarodowe, można powiedzieć, zamyślenie i powrót do nauczania Jana Pawła II, do tego wielkiego dziedzictwa, które Jan Paweł II zostawił. Przecież to Jan Paweł II przez tyle lat, przez cały pontyfikat przyjeżdżał do ojczyzny, uczył nas patriotyzmu, uczył nas wiary, dawał nadzieję. I o tym wszystkim musimy pamiętać, żeby nie zaprzepaścić tego wielkiego dziedzictwa. Jest to postać ważna i dla wierzących, i dla niewierzących. Ludzie różnych wyznań też doceniali i doceniają Jana Pawła II, jego ogromny dorobek i wkład w historię Polski i w historię świata też. I o tym wszystkim myślę, że teraz warto pamiętać i pozytywnie podchodzić do całej sprawy i zgłębiać nauczanie Jana Pawła II.
Sprawdzajmy źródła, jak powiedziała pani doktor Milena Kindziuk, i nie popadajmy w skrajności. Serdecznie dziękujemy za tę wypowiedź.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję wzajemnie.